Poranna rozmowa Radia Centrum.
Kwadrans na zegarze, kwadrans po ósmej na zegarze w poniedziałkowy poranek. Marek Skowronek, witam Was w kolejnym porannym spotkaniu na żywo z moim gościem. Dziś jest to profesor Marek Pietraś, dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMC. Witam Pana profesora.
Dzień dobry, kłaniam się Państwu.
Panie profesorze, chciałbyśmy dzisiaj porozmawiać o bliższych i dalszych perspektywach polityki zagranicznej i tego, co dzieje się w stosunkach międzynarodowych. Zacznijmy od tego, że koszula bliższa ciała, a więc tego, co blisko nas. Nie wiem, czy pamięta Pan, rok temu rozmawialiśmy, prawie rok temu, albo równo rok temu, o tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Były pewne optymistyczne prognozy, myśli o tym, że może ta wojna ukraińsko-rosyjska się skończy. No, końca nie widać. I te zapowiedzi czy pochukiwania z jednej strony Rosji, z drugiej strony ostrzeżenia ze strony NATO, z trzeciej strony jakieś informacje płynące ze Stanów Zjednoczonych wskazują, że ta atmosfera nie rozrzedza się, a się zagęszcza.
Czy dwa wątki, które myślę, że trzeba podkreślić w kontekście jakby tego problemu, który pan redaktor sformułował. Po pierwsze, to co się dzieje w Ukrainie, znaczy jakby kolejna faza konfliktu zbrojnego. I po drugie, otoczenie międzynarodowe. To co jest specyficzne, to dla wielu konfliktów, ale ten w szczególności, jest on szczególnie uzależniony od kontekstu międzynarodowego. Cechą kontekstu międzynarodowego jest narastanie rywalizacji geopolitycznej i ten konflikt wydaje się być jednym z przejawów. Natomiast tych elementów tej rywalizacji, jak gdyby zagęszczania się atmosfery międzynarodowej, jest zdecydowanie więcej. Jeżeli mówimy o tym kontekście wewnętrznym, no cóż, wojna w Ukrainie jest po prostu procesem.
To wojna na wyniszczenie chyba w tej chwili.
Który ma różne fazy i jakby jedna z opcji, jeżeli chodzi o jej diagnozowanie, analizowanie. Ale podkreślam, jedna z opcji to jest także myślenie w kategoriach wojny na wyniszczenie. Natomiast problem jest w tym, że Rosja do tej wojny przygotowywała się przez wiele lat. Nie ma co do tego wątpliwości. Ukraina w znacznym stopniu została zaskoczona. Świat zachodni też, ale i Ukraina jest bardzo mocno uzależniona od pomocy Zachodu. Znaczy w istocie i potencjał ekonomiczny Ukrainy, czyli utrzymanie państwa, ale zdolność działań wojskowych bezpośrednio zależy dzisiaj od pomocy zewnętrznej, pomocy z tak zwanego Zachodu. A tutaj mamy pewne problemy. Znaczy i uwarunkowania polityczne, i trochę zobojętnienie opinii publicznej, zniecierpliwienie polityków, brak takich wyraźnych priorytetów. Poza tym też istnieje taki znak zapytania. Dlaczego Zachód, jakie elementy racjonalności kryją się za tym, że tak można powiedzieć kropelkuje, gdy uwierzył w to, że Ukraina nie zostanie zajęta przez Rosję natychmiast, a przecież takie były scenariusze zaraz po agresji. Dlaczego kropelkuje, mówiąc metaforycznie, tą pomoc, dozuje? Czy to jest tak, że ze strony Zachodu gra na wciąganie Rosji, na osłabianie Rosji, na wyczerpywanie Rosji? Czy mamy jak gdyby dwie logiki wojny na wyczerpanie? Znaczy Rosja liczy, że wyczerpie się akceptacja polityczna na Zachodzie, tolerancja, przyzwolenie społeczne, chęć pomocy Ukrainie. Ukrainie wyczerpie się potencjał demograficzny, możliwości prowadzenia działań zbrojnych, takich ofensywnych. W tej chwili raczej armia Ukrainy i strategia Zachodu jest taka, bronić tego, co można obronić, a nie atakować. Z drugiej strony racjonalność Zachodu, że może osłabimy Rosję, że Rosja się rzeczy wyczerpuje, że Rosja podlega izolacji międzynarodowej, że w kontekście tej narastania globalnej rywalizacji Zachodu z geopolitycznej rywalizacji z Chinami, przede wszystkim z Rosją, ta Rosja jest międzynarodowo osłabiana. Rosja osłabiana to Rosja przewidywalna. Czy rzeczywiście tak jest? To też jest znak zapytania.
Panie profesorze, czy nie jest to takie trochę myślenie, a może rzeczywiście tak będzie? Bo Rosja przestawiła swoją gospodarkę na przemysł zbrojeniowy, na przemysł wojenny, można powiedzieć. To jest, mi się wydaje, z punktu widzenia sytuacji międzynarodowej, szczególnie u najbliższych sąsiadów, bardzo groźne, bo już słyszymy, że państwa bałtyckie bardzo mocno poszły w kierunku obrony własnych granic, przygotowania na obronę własnych granic. Nasi politycy także zaczynają to dostrzegać, choćby kilka dni temu wypowiedź ministra obrony narodowej, że różnie to się może wydarzyć i z wszystkim trzeba się liczyć.
Znaczy, generalna zasada, jeżeli mówimy o geopolitycznej grze takiej strategicznej, to jest taka: bycie gotowym na najgorszy wariant rozwoju sytuacji. I myślę, że w tej rzeczywistości, tej logiki myślenia zdecydowanie nie można zignorować. I każde z tych państw, a dzisiaj możemy mówić o kategorii nie tylko wschodniej flanki NATO, ale możemy mówić o państwach frontowych Sojuszu Północnoatlantyckiego, czyli tym na styku sojuszu jako strefy bezpieczeństwa, stabilności z tym obszarem niestabilności, przede wszystkim generowanym przez Rosję. Na ile te prognozy są realne, na ile one są ostrzegawcze w sensie mobilizacji na przypadek właśnie skrajnego wariantu rozwoju sytuacji, to jest to dzisiaj trudno przesądzić, dlatego że Rosja jest osłabiona. Ale też pytanie, po pierwsze nie wiemy, jakim wynikiem skończy się wojna w Ukrainie. Ja się twierdzić, że do tej wojny nie ma rozwiązania wojskowego. Jeżeli już, to w kontekście pozycji negocjacyjnych każdej ze stron. I właściwie mam wrażenie, że o to toczą się działania zbrojne. Jaka Rosja wyjdzie, jak osłabiona czy nieosłabiona z tej konfrontacji, jakie będą warunki porozumienia pokojowego, czy w ogóle będzie porozumienie pokojowe, co się stanie z Ukrainą, na ile włączy się do struktur euroatlantyckich, na ile będzie tworzyła szarą strefę. To są te znaki pytania, które będą warunkowały w przyszłości także i nasze bezpieczeństwo i działania Rosji.
Panie profesorze, czy to określenie, czy ta wiadomość, która się pojawiła w ostatnich dniach, mianowicie, że Rosja wysyła jakiś sygnał w kierunku Stanów, że jest gotowa do rozmów, to jest fake news, czy rzeczywiście fake news, czy rzeczywiście tak jest, bo warunki ciągle proponowane przez Rosję są takie same. Możemy rozmawiać, ale zostajemy na tych terenach, które są przez nas zajęte, które, powiedzmy w cudzysłowie, są nasze. Dla Ukraińców jest to nie do pomyślenia, jeżeli na takich warunkach mają usiąść do rozmów.
Największy problem, jest to oczywiście możliwe, bo przedłużanie się tego konfliktu, też logika wojny na wyczerpanie, działa dwie strony. Natomiast największym się wyzwaniem i problemem, także dyplomatycznym, to jest pytanie o warunki, które Putin Rosjanom będzie mógł przedstawić jako sukces tej konfrontacji.
Ma rok wyborczy w tym.
Ma rok wyborczy, ale myślę, że w przeciwieństwie do wyboru w innych państwach, wybór Putina jest niezagrożony i wiemy, że zgodnie z konstytucją do 2036 roku perspektywa sprawowania władzy jest otwarta. Natomiast pytanie o zespół warunków akceptowalnych przez Ukrainę, akceptowalnych także przez Rosję, które każda ze stron będzie mogła przedstawić jako sukces, jako element wyjścia z twarzą. I to jest największy problem. Wydaje się, że Ukraina za cenę integracji ze strukturami euroatlantyckimi chyba nieuchronnie będzie musiała ponieść jakieś straty terytorialne. Jakie? W jakiej wielkości? To jest to wielkie pytanie. Plan pokojowy prezydenta Zełenskiego przewiduje ten 10-punktowy w pełni odzyskanie terytoriów sprzed 2014 roku. to jest, wydaje się, trudne do osiągnięcia, a więc jakie rozwiązanie pozwolą każdej ze stron powiedzieć: w tym konflikcie odnieśliśmy historyczny sukces. Taka jest logika dyplomacji i działań dyplomatycznych.
Z tego, co może troszeczkę przez duży filtr jest to przepuszczane, ale Zełenski także nie ma łatwej sytuacji w Ukrainie, jeśli chodzi o swoją pozycję i to, co się dzieje.
Zdecydowanie tak. Znaczy, zwłaszcza gdy nie zostały zrealizowane oczekiwania związane z kontrofensywą. Kontrofensywa się załamała, a w niektórych fragmentach frontu Rosjanie przeszli do kontruderzeń. Pojawiły się spory między naczelnym, znaczy dowództwem wojskowym, a prezydentem. Na to nakłada się też zniecierpliwienie społeczne, bo ile można w tego typu warunkach ciągłego zagrożenia i jakby warunkach dnia codziennego funkcjonować.
No i to kropelkowanie Zachodu i też zniecierpliwienie.
To jest tak, dokładnie. I też takie rozczarowanie trochę Ukraińców, pełni uzasadnione. Przecież my walczymy o wasze bezpieczeństwo, bo tak jest. My musimy mieć tego świadomość. Walczymy o wasze bezpieczeństwo, a wy kropelkujecie tą pomoc. No właśnie, te priorytety wielkiej geopolityki, to znaczy Zachód tak dozuje tą pomoc, aby w opinii Zachodu nie przekroczyć pewnego progu zdolności też ofensywnych Ukrainy, a zwłaszcza uderzeń na terytoria Rosji, żeby to z kolei nie prowokowało Rosji do bardziej radykalnych działań. Pamiętajmy, Rosja ma broń jądrową. Taktyczną, strategiczną, te elektrownie jądrowe, to jest problem tak zwanej brudnej broni jądrowej, wykorzystania reaktorów do tego typu działań, a więc ciągle jest taka ostrożność i testowanie, jak daleko w pomocy Ukrainie możemy się posunąć, aby Rosja za bardzo nie przegrywała, a przegrywająca Rosja jest niebezpieczna, bo może użyć potencjału, który ma, przecież w pełni nie wykorzystuje swojego potencjału wojskowego.
Panie profesorze, czyli co, dalej niepewność i dalej czekamy, tak. Trochę, powiem szczerze, trochę z duszą na ramieniu rozmawiając z ludźmi, czy w Lublinie, czy bliżej granicy.
Świat, w którym funkcjonujemy, jest świat coraz większej niestabilności i coraz bardziej ograniczonej przewidywalności. I to wymaga rzeczywiście dużej ostrożności, dużego wyważenia, jeśli chodzi o podejmowane decyzje i działania w polityce.
Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Profesor Marek Pietraś, dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa, był moim waszym gościem. Dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję, do widzenia.
Marek Skowronek, kłaniam się wam i jak zwykle zapraszam na spotkanie za tydzień.